Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Dzień dobry, co tu się dzieje?
Przygotowujemy się do sesji.
Witamy serdecznie w Migawce. Od godziny 23 do 24 na antenie Radia Szczecin i na radioszczecin.pl/migawka. Być może poznaliście Państwo ten głos. Ryszard Filipowicz jakiś czas temu gościł w naszej audycji, słuchacz Migawki, uczestnik naszych plenerów. No jak się też okazuje, z dostępem do studia fotograficznego. No i właśnie w tym studiu jesteśmy. Przygotowujemy się do sesji, to już Państwo słyszeli, bo tak się zastanowiłem, że w Migawce dosyć rzadko poruszamy tematy warsztatowe związane właśnie ze studiem. To myślę, Rysiu, że spróbujemy dzisiaj coś przybliżyć naszym słuchaczom. Na radioszczecin.pl/migawka będzie też taka mini galeria tego, co się uda ustrzelić. No sporo tych lamp, tak mówiąc szczerze. Ja jestem kompletnym laikiem, jeżeli o to chodzi, także przygotuj się na trudne pytania.
Słowo sesja to trochę brzmi na wyrost, przyznam szczerze, bo ten efekt dzisiejszych zmagań to będzie kwestia poglądowa, myślę. Chcielibyśmy pokazać, jak różne ustawienia światła wpływają na to, co widzimy później na zdjęciu.
Bo oczywiście mamy wbudowaną lampę błyskową w aparat. To jest pierwsza możliwość. Możemy też kupić taką lampę na gorącą stopkę. No i też mamy duże możliwości właśnie związanych ze studiem. Ja przyznam szczerze, kiedy na przykład czytałem różne artykuły, dajmy na to dotyczące fotografii produktowej, to bardzo, no to już się robi taka wyższa szkoła jazdy. Dajmy na to, ktoś mówi, a tutaj jak sobie światło ustawisz, to sobie rancik od talerza podświetlisz i tak dalej. Nie, na razie o takich tematach rozmawiać nie będziemy. Rozmawiajmy o tych podstawach. No bo tak, jak walniemy lampą z przodu, tą wbudowaną, no to już wszyscy wiedzą, że to jest płaskie, niefajne zdjęcie. To co się robi?
No zdejmuje się tą lampę z sanek, z aparatu i podłącza się ją poprzez wężyk, z reguły 1,5-metrowy. Wszystkie systemy, mniej więcej te najbardziej popularne, Canon i Nikon, mają dołączone do lamp. Czyli można tak opcjonalnie kupić taki wężyk i wystarczy odsunąć tą lampę, trzymając w jednej ręce aparat, a w drugiej lampę, regulować dosyć dokładnie. I można na przykład zrobić zdjęcie w tak zwane rembrandtowskie, to znaczy ustawienie lampy jest mniej więcej pod kątem 45 stopni od osi obiektyw i lekko z góry. I uzyskujemy ładne ujęcie, w którym jest taki charakterystyczny element, taki trójkącik odcienia padającego z nosa tutaj po przeciwległej od padającego światła stronie twarzy.
Oczywiście
uda nam się być może dzisiaj coś takiego pokazać. Nie mówimy o, tak jak wspomniałeś, o fotografii produktowej. To rzeczywiście jest jeden z gatunków fotografii, który wymaga czasami nie tylko wielu źródeł światła, ale także jakichś bardzo skomplikowanych urządzeń, które to światło albo odbijają, albo zacieniają. To można rzeczywiście dla ludzi, którzy bardzo lubią na przykład majsterkować, to jest idealne miejsce.
Książkę generalnie można o tym wszystkim napisać i niejedną przecież książkę napisano, mnóstwo na ten temat jest w internecie. To, co my tutaj mówimy, to są tylko podstawy, to, co powiemy, to będą tylko podstawy. Także jeżeli Państwa to zainteresuje, a wiem skądinąd z Facebooka, też można wejść na Facebooka, kliknąć Migawka, lubię to. No i też obserwuję, co robią nasi słuchacze, osoby, które znam z naszych plenerów fotograficznych i rzeczywiście sporo osób się tą fotografią studyjną pasjonuje. Dla mnie, przyznam szczerze, to są rzeczy zupełnie nowe, a dzisiaj na pewno nie będziemy rozmawiali chociażby o tym, jak siła świateł, bo o tym jeszcze pewnie będzie okazja, żeby ten temat poruszyć. Dzisiaj porozmawiajmy może o tym, jak te światła tak w zupełnie podstawowy sposób ustawiać. Choć może podejdziemy. Mamy tutaj kilka różnych lamp. No więc tak, z tego co ja wiem, no to w skrócie, z przodu, z boków, z tyłu, po to, żeby wykorzystać różne, żeby uzyskać różne efekty na zdjęciu.
Starzy fotografowie czy fotograficy uważają, że jest jedno źródło światła. Wiesz które? Słońce. I dobry fotograf powinien sobie poradzić z jedną lampą w studiu. I w gruncie rzeczy w wielu przypadkach tak jest. Wystarczy jedna duża lampa, czyli tam mówiąc duża w sensie z założonym dużym modyfikatorem. Bo oprócz tego, że lampa ma swój własny odbłyśnik, to po to, żeby kształtować światło, używa się tak zwanych modyfikatorów, czyli softboxów, beauty dishów.
To są takie, aha, to jest taki
talerz. No piękny talerz.
No półmisek powiedziałbym.
Tak, półmisek. On tym się różni od zwykłego odbłyśnika, zwykłego reflektora, że zasłania część światła idącą wprost zasłania buśnik, czyli światło tak naprawdę padając odbija się najpierw od tego odbuśnika, wraca z powrotem do lampy, do czaszy i dopiero wtedy odbite od czaszy pada na obiekt.
No mamy też takie te softboxy klasyczne. Takie.
Sama nazwa wskazuje, one to są urządzenia, które zmiękczają światło. Im większy softbox, im bliżej obiekt przy softboxie, tym bardziej miękkie, delikatne światło otacza nam. No to są świetne rzeczywiście rzeczy do portretów.
Ale tak widzę, bo tak, tutaj masz taki naprawdę duży softbox, on jest w kształcie wielokąta, tu jest prostokątny, tu jest okrągły, tu jest znowu kwadratowy, tu mamy znowu okrągły, ale mniejszy, czyli możliwości, mamy też widzę jakąś blendę, rzeczywiście sporo różnych możliwości do kształtowania światła.
Zebrało się tego trochę od paru lat, ale tak z praktyki mogę powiedzieć, że do oświetlenia portretowego, takiego reklamowego, który najczęściej wykonujemy, jeśli chodzi o portrety, o ludzi, o postacie, wykorzystuję w sumie 3 lampy, czasami 2. Ewentualnie korzystam z odbłyśników, tak, z jakiejś blendy, albo srebrnej, albo białej.
Ja myślę, że na razie tutaj musimy przystopować, bo zaczynamy rozmawiać o takich już bardziej zaawansowanych kwestiach. Ja sam się zaraz z tym wszystkim zgubię, więc może zacznijmy od tej jednej lampy. No nie mamy tutaj w studiu źródła światła naturalnego, nie masz tutaj okna, więc będziemy próbowali pokazać Państwu, co się dzieje z tą jedną lampą, tak jak wspominałeś, że trzeba sobie z nią w studiu poradzić.
Najprościej użyć jednej lampy, a po to, żeby pokazać, jak ona kształtuje nam obraz, to co widzimy w efekcie wykonanego zdjęcia. Zacznijmy w ten sposób. Centralnie umieszczony na tle, na jasnym tle obiekt, będziemy oświetlali lampą na statywie z kółkami, to jest bardzo wygodna rzecz, który będę przesuwał po okręgu, którego centralnym punktem jest obiekt.
Dobra, już możemy zdradzić, że tym obiektem będzie pan redaktor. Poczekaj, ja muszę jeszcze przypudrować.
Chodzi o to, żeby odległość między obiektem, czy portretowaną osobą, a lampą była cały czas taka sama. Jeśli będziemy jechali po okręgu, mamy pewność, że rzeczywiście moc lampy w stosunku do obiektu będzie identyczna. W każdym momencie, czy to będzie z prawej, z lewej strony, czy na wprost.
No dobra, to teraz chwila muzyki w migawce. Ja się przygotowuję do sesji. Nie nagraniowej, tylko fotograficznej, to nowość dla mnie. No i za chwilkę wracamy do rozmowy z Ryszardem Filipowiczem o tym, co można zrobić w studiu. Na razie jedna lampa i zobaczymy, co się wydarzy. migawce wracamy do rozmowy z Ryszardem Filipowiczem. Jesteśmy w jego studiu fotograficznym. Przed chwilą rozmawialiśmy co nieco o tym, co my tutaj właściwie mamy, czyli lampy, softboxy. Długo moglibyśmy tutaj wymieniać jeszcze. W tej przerwie, kiedy Państwo słuchali muzyki, my ustawialiśmy sesję i modela, czyli mnie. No więc zastanawialiśmy się, że warto by było i powiedzieć o sile światła, o tym, jakich trybów używamy w aparacie, synchronizujemy przy jakich czasach te błyski. Ale to myślę, Rysiu, że do tego jeszcze dojdziemy. To już za wcześnie. Na razie porozmawiajmy o tych podstawach. To nie jest super, nic nowego. Znajdą też pewnie Państwo takie zdjęcia w różnych portalach internetowych. Czyli jedna lampa, która stoi w różnym miejscu. Będziemy nią przesuwać po półokręgu, tak żeby znajdowała się cały czas w tej samej odległości od modela, czyli ode mnie.
Tak. To praktycznie wszystko powiedziałeś.
No to co? Robimy zdjęcia.
Akurat tutaj przy okazji chciałem powiedzieć jedną rzecz. Niezależnie od tego, czy będziemy fotografowali przy użyciu jednej, dwóch, trzech lub więcej lamp, warto jest, mierząc światła, akurat tego nie będziemy dzisiaj robić, ale oczywiście profesjonalni fotograficy robią to przy użyciu światłomierza. Technika cyfrowa pozwoliła wielu ludziom jakby zrezygnować z używania światłomierza w studiu, ale ja go używam. Czasami jest to naprawdę bardzo pomocne i przyspiesza pracę. My dzisiaj nie będziemy używali, dla tych zdjęć poglądowych wystarczy to, co jest. Otóż przy fotografowaniu nawet wieloma lampami warto jest oglądać efekt przy włączonej jednej, tej głównej, czy lampie ze światłem wypełniającym, czy też kontrowym. Po to, żeby zobaczyć, jak ona pracuje, czy dobrze oświetla włosy, czy dobrze na przykład świeci na ramię, czy to światło kontrowe, które wycina nam obiekt z tła, czy światło główne nie jest za mocne, czy światło to na przykład wypełniające jakby też jest, ma odpowiednią wartość. Jak włączymy wszystkie trzy lub cztery światła, trudniej jest nam ocenić działanie każdej z poszczególnych z nich. Więc dzisiaj przy tej jednej lampie będziemy mogli widzieć, jak to światło rysuje, jak lampa rysuje światło na modelu, czyli na tobie.
Tu już od razu wprowadziłeś dodatkowe pojęcie światła kontrowego. Domyślam się, że to jest takie światło, które się ustawiamy za nami.
Właśnie, żeby usystematyzować. W gruncie rzeczy rozróżnia się jakby trzy rodzaje światła w studiu. Tak dla porządku, po to, żeby ludzie rozmawiając i tam czy ucząc wiedzieli, o czym mówią. Główne światło, światło kluczowe, czyli kluczowe dla całego zdjęcia, to jest to światło, które kształtuje nam bryłę, czy postać. Światło wypełniające, jak sama nazwa wskazuje, to jest światło, które niweluje nadmierne kontrasty, wypełnia te miejsca, które są za bardzo zacienione. W zależności od tego, czy to wypełniające światło będzie mocne, czy słabe, to ten efekt kontrastu tam, czy światła cienia będzie większy lub mniejszy. I jest jeszcze trzeci rodzaj świateł, światła efektowe, czyli to mogą być światła właśnie kontrowe, czyli te, które z reguły są ustawione naprzeciwko światła głównego, tego kluczowego, albo światła, które oświetlają nam tło, bo czasami też potrzebujemy mieć tło jaśniejsze, ewentualnie, nie wiem, tło w jakimś danym kolorze, z filtrami i tak dalej. I światła, które na przykład oświetlają nam włosy, bo przy świetle tym głównym, powiedzmy na jasnym tle, czasami postać zlewa się z tłem, jeśli tam nie ma na przykład właśnie światła na tło. Także te trzy główne, kluczowe, wypełniające i efektowe, tak nazywają się kontrowe, bo rzeczywiście jeden z tych rodzajów to jest światło padające z tyłu w osi do światła głównego.
Dobra, czyli teraz zrobimy kilka zdjęć właśnie z jedną lampą.
Próbujemy zrobić coś takiego. Te zdjęcia z tą jedną lampą, one już widzę, zrobiłem jedno próbne, widziałem, że po twojej prawej stronie są głębokie cienie. Powiedzieliśmy, że dzisiaj użyjemy jednej lampy, więc żeby zniwelować te cienie, nie użyję lampy kontrowej ani innej lampy ze światłem wypełniającym, użyjemy blendy, czyli prostego urządzenia odbijającego światło od lampy głównej, który nam zniweluje te głębokie cienie i sprawi, że będziesz wyglądał jakbyś stał koło fajnego okna od północnej strony.
Aha, no czyli cały czas wypełniamy ten warunek, że jedno światło, do tego blenda, blendy są bardzo tanie, proszę sprawdzić, to są groszowe rzeczy.
Skorzystać z jeszcze prostszych rozwiązań, płyta styropianowa jest dużo tańsza niż blenda, są takie pianki do naklejania prezentacji różnych, też bardzo lekkie, a bardzo skuteczne, jeśli chodzi o odbijanie światła.
Staramy się, by światło było jak najbliżej obiektu. Dzięki temu obiekt jest bardzo miękko przyzwoicie oświetlony.
Mamy już jedno zdjęcie. W tym przypadku światło było zupełnie z mojej lewej strony. Teraz kolejna fotografia to już będzie nieco z boku, po skosie.
45 stopni mniej więcej kąt między osią obiektyw model.
Czyli zrobimy cztery zdjęcia, tak? Dwa totalnie z boku i dwa po...
Tak, z tym, że to centralnie, oczywiście nie mogę stać zasłaniać światła, więc uniesiemy softbox nad twoją głowę, czy nad moją. Lampa będzie umieszczona idealnie nad moją głową, skierowana w twoją stronę, z góry, pod kątem powiedzmy, nie wiem, tam 40, nachylenia 45 stopni. I w efekcie uzyskuje się przy takim oświetleniu, jest to tak zwane oświetlenie butterfly, czyli układ świateł na twarzy przypomina rozłożone skrzydła motyla, stąd ta nazwa.
Taka poetycka, zaraz, powiedziałbym.
Zaraz zobaczymy, nie zawsze to wychodzi. Przyznam szczerze, że ja jak pierwszy raz widziałem tego typu oświetlenie, to szukałem tego butterfly'a, tego motyla i dopiero ktoś mi pokazał dokładnie, jak te linie, które to linie tworzą tego motyla.
No masz doskonałego modela, więc na pewno się uda. Czyli będzie w sumie 5 zdjęć. Na razie mamy pod kątem 45 stopni z mojej lewej strony.
Tak naprawdę to te zdjęcia robione z drugiej strony będą wyglądały identycznie jak te ze strony prawej. No bo...
Tu wystarczy w Photoshopie dać
zamień. Tak, tylko że wiadomo, twarz nie jest symetryczna i jakbyśmy odwrócili cię w Photoshopie, to będzie wyglądał zupełnie inaczej i rodzina mogłaby cię nie poznać.
Tak, no nawet amerykańskie aktorki mówi się, że one wiedzą, który profil mają lepszy. Dobrze, to zrobiliśmy serię zdjęć z jedną lampą, z softboxem, z różnych miejsc, tak jak już wspominaliśmy. Za chwilkę porozmawiamy znowu na ten temat. W migawce teraz chwila przerwy i wracamy do fotograficznego studia. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Migawka.
Czekaj, jest okej? Jest.
Migawka dzisiaj w fotograficznym studiu, przynajmniej przez część audycji, zaprosił nas Ryszard Filipowicz, słuchacz audycji. Przed przerwą robiliśmy taką serię zdjęć z jedną lampą, pod różnymi kątami, tak żeby z różnych stron oświetlać modela. Te zdjęcia są na Radiu Szczecin.pl, ukośnik Migawka, dołączone do akapitu z audycją. Ja cały czas siedziałem prosto, kiedy robiłeś te zdjęcia. A co by się zaczęło dziać, gdybym ja się zaczął obracać na tym krześle, gdybym odwracał głowę pod różnymi kątami?
No właśnie, to może mój błąd, że nie poprosiłem cię, żebyś ustawił się już odpowiednio. W takim ustawieniu na wprost twarz nie wygląda najciekawiej. W gruncie rzeczy czasami tak się robi, na przykład do dokumentów. Powinieneś mieć twarz rzeczywiście zwróconą, znaczy siąść w stosunku do mnie na krzesełku lekko odwrócony, twarz możesz mieć prosto, ale przez to, że układ ramion będzie troszeczkę inny, złamiesz tą taką symetrię w obrazie. W fotografii portretowej to dobrze robi. Jakby kolejny podział oświetlenia, jakby ze względu na to, z której strony pada światło, a w którą stronę jest jakby zwrócona twarz, czy strona aparatu, czy strona światła, jakby też dzieli nam oświetlenie na tak zwane szerokie i wąskie. To oświetlenie szerokie to jest wówczas, kiedy twarz jest zwrócona w stronę aparatu i z tej samej strony jest ustawione światło. Wtedy, zresztą zaraz to zaprezentujemy.
Trudno to opowiedzieć. Możecie to obejrzeć na naszej stronie, radioszczecin.pl/migawka.
I odwrotnie, jeśli ta część oświetlona, odwrócona od aparatu, czyli aparat fotografuje od strony zacienionej, mamy do czynienia z oświetleniem wąskim. Część twarzy jest jakby w głębokim cieniu i dzięki temu twarz wydaje się węższa. To czasami się przydaje przy okrągłych buziach, żeby tak trochę optycznie zwęzić właśnie w fotografii portretowej.
My cały czas zapraszamy do tego, żeby oglądać efekty tej naszej sesji zdjęciowej na stronie radioszczecin.pl/migawka i mamy to zdjęcie, ten butterfly, jak to się mówi, no mnie troszkę nie widać, bo mam okulary, wąsy, tego efektu aż tak dobrze nie widać i tak. Mamy jedno zdjęcie, jestem oświetlony z góry, a na drugiej fotografii i dół jak gdyby twarzy tonie w cieniach.
Tak, charakterystycznym dla tego ustawienia świateł, tego od góry, typu butterfly, jest to, że ten taki niewielki, delikatny cień pod nosem. On w zależności od tego, jak wysoko jest umieszczona lampa, jak duży nos posiada model.
No ja mam, tak.
Nie, całkiem dobrze to wygląda. To ten cień tu się pojawia większy lub mniejszy. To jest dobre oświetlenie w sytuacji, kiedy załóżmy od dołu, na przykład model siedzi na jasnym podłożu, tak? Czy podłoga jest biała, jasna i trochę światła oddaje do góry. Ale po to, żeby rozświetlić tą część pod szyi, tej dekoltu, najczęściej ta fotografia dotyczy kobiet, dokłada się albo dodatkowe światło ustawione w ten sposób, żeby tworzyły taką jakby otwartą muszlę.
Stąd od dołu.
Nazwa, tak, clamshell. Tak jak szelowska muszla otwarta, jedno światło
z góry drugie pod kątem
albo czasami bardzo, bardzo płasko, to w zależności od tego, jaką część tego pod brodą chcemy rozświetlić. Mhm. To będzie widać. To jest zdjęcie, gdzie oświetlona jest ta górna część twarzy, a tamta część to nie w ciemnościach.
I dołożyliśmy blendę, tak, po prostu.
Blendę, zwykłą, co prawda srebrną blendę, być może trzeba było użyć jasnej, białej, bo to widać, że takie chłodne światło od dołu rozświetla szyję. I w takim oświetleniu bardzo często robi się fotografię glamour, czyli ten rodzaj oświetlenia lubią panie, bo on pozwala niwelować różnego rodzaju problemy ze skórą i tak dalej, więc
oczywiście
retuszerzy też to bardzo lubią, bo mają mniej pracy przy retuszu później.
Oczywiście to są zdjęcia testowe, proszę tutaj się nie sugerować, tak jak mówiłeś, no może inną blendę trzeba użyć.
Może spróbujemy z białą blendą, zobaczymy jaka będzie różnica.
Ja myślę, że na razie zostawmy. Dobra, zakończyliśmy naszą krótką sesję zdjęciową, modelem byłem ja, proszę się nie przestraszyć. A teraz już poważnie. Oczywiście tutaj to są zupełne podstawy do tego tematu. Myślę, fotografowania w studiu, myślę, że będziemy jeszcze w Migawce wracali. Może warto do nas napisać na migawka@radioszczecin.pl, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania. To zupełne podstawy, żeśmy poruszyli. Jedna lampa, aparat. Na razie nie wnikaliśmy zbytnio w to, jak on jest ustawiony, jaka przysłona, jaki tryb i tak dalej, i tak dalej.
Chociaż tutaj wspomniałeś o aparacie. W studiu jakby zapominamy o programach tematycznych i o preselekcjach przysłony, preselekcji czasu. W studiu wykorzystujemy tryb manualny, ale nie ma co się bać, bo tak na dobrą sprawę ustawienie w studiu można tak w przybliżeniu powiedzieć, że w 99%, ja tak przynajmniej ustawiam aparat, ustawiam czas 1/125 sekundy lub 1/160, tak by się jeszcze synchronizować aparat z lampami. Moc regulujemy mocą świateł i przysłoną. Czyli jeśli ustalimy na przykład, że modela fotografujemy przy przysłonie F11, może być F8, 9, 11, to jest akurat taka bezpieczna przysłona, która daje nam najbardziej ostry obraz. Najczęściej to jest ta przysłona, która w obiektywach pozwala na uzyskanie najlepszego obrazu. Jednocześnie wtedy też obiekt jest ostry, jest od czubka nosa po uszy. I w gruncie rzeczy regulując tylko wtedy mocą świateł uzyskujemy jakby efekt, nie wiem, jaśniejszy lub ciemniejszego zdjęcia. Czyli w prostym ustawieniu, 1/125, ISO oczywiście najniższe jakie możliwe, bo w studiu po to jest tyle światła, żeby nie korzystać z ISO, wysokiego ISO i nie psuć sobie zdjęcia. Ustawiamy zadaną przysłonę, taką, którą uznamy, która nam będzie pasowała, czyli tam F8, F11 i regulując mocą świateł pokrętłem na światłach robimy zdjęcia, sprawdzamy, czy światła jest odpowiednia ilość, czy też nie.
Oczywiście to są zupełne podstawy, bo jak rozumiem w studiu mogę też używać przysłony 2.8, prawda, żeby uzyskać jakiś efekt, ale to
tak. Z tym, że nie przy świetle błyskowym raczej, chyba że ustawimy aparat w tryb synchronizacji z super krótkimi czasami.
Dobra, stop. Dobrze, bo tu możemy rozmawiać długo. Ryszard Filipowicz był gościem Migawki. Jeszcze myślę, że w Twoim studiu się spotkamy nie raz. Piszcie Państwo do nas na migawka@radioszczecin.pl. Zajrzyjcie sobie też do internetu. Obejrzyjcie te zdjęcia, które my zrobiliśmy. No i oczywiście też zachęcamy do tego, żeby samemu się z tym tematem zmierzyć. Szczególnie, że to myślę dosyć interesująca sprawa. Ja dalej jeszcze tak troszeczkę jak na tureckim kazaniu, ale coś już mi się rozświetliło, także jeszcze na pewno tutaj wrócę, żeby sam się dowiedzieć więcej.
Mi to takie rozświetlanie zajęło 8 lat.
Pocieszyłeś mnie trochę.
No proste niby się wydaje i w gruncie rzeczy wiele osób, podobnie jak ja też, przecież nie studiowałem, nie uczyłem się w żadnych szkołach wielkich. Praktyka, praktykowanie w studiu, w gruncie rzeczy przesuwanie świateł, zwiększanie mocy, regulacja przysłony. No to są metoda, czasami metoda prób i błędów, albo świadome używanie światłomierza. To też może kiedyś.
To kiedyś. A jeżeli ktoś chciałby popróbować, to może nieżywy model albo modelka, bo znudzi się nam biedactwo. Jakiś kubek, nie wiem, no coś wymyślimy. Martwą naturę można fotografować. Dobrze, do migawki wracamy po muzycznej przerwie. Przed chwilą byliśmy w studiu, rozmawialiśmy o tym, jak portretować we wnętrzu i przy użyciu lamp różnych, różnistych. I tak naprawdę przeniosłem się do innego studia, chociaż chyba o fotografii studyjnej rozmawiać nie będziemy. Iza Urbaniak przyjechała do Szczecina, no właśnie się zastanowiłem, na warsztaty, ale czy to znaczy uczyć ludzi fotografii, czy właściwie czego?
Właściwie na warsztatach znajdują się różne osoby z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o technikę. Ja bym bardziej powiedziała, że ludzie już z własnym portfolio, z jakimś dorobkiem, ja bym powiedziała, że bardziej inspirować niż uczyć. Dlatego ja przywożę ze sobą mnóstwo albumów, kilogramowe po prostu ciężkie torby zawsze ze sobą dźwigam. Pokazuję mnóstwo swoich zdjęć, które też mogą stać się dla innych inspiracją. Oczywiście pokazuję swoje inspiracje, swoich takich ulubionych autorów. Także bym powiedziała, że może nie tyle uczyć, co właśnie zainspirować czymś.
A pamiętasz swoją pierwszą fotograficzną lekcję, którą zapamiętałaś, która cię zainspirowała, co, jakiś taki moment, wydarzenie, które no, zaważyło może na fotograficznym życiu Izy Urbaniak?
To znaczy, ja już też pewnie się gdzieś tam komuś powtarzam, ale moją inspiracją była szkoła, do której uczęszczałam. Warszawska Szkoła Filmowa, to był Wydział Fotografii. Znalazłam się tam ze względu na to, że wygrałam stypendium i całe szczęście, bo gdybym tego stypendium nie wygrała, to pewnie bym do żadnej szkoły nie poszła, bo wydawało mi się, że ja już się umiem fotografować, bo wiem, jak się ustawia czas, jak się ustawia przesłonę. Natomiast dzięki temu, że to stypendium zdobyłam, zaczęłam uczęszczać do tej szkoły na te studia zaoczne, dwuletnie i na całe szczęście dla mojej duszy, ponieważ ogromną inspiracją były zajęcia z jednym z profesorów, z nauczycieli, który on całą swoją osobą, mogę powiedzieć, że był dla mnie inspiracją, ponieważ też tak jak ja teraz może powiedzmy jego trochę naśladuję, też przynosił albumy, też opowiadał o różnych autorach. Też pokazywał swoje zdjęcia, które dla jednych były bardziej zrozumiałe, dla innych mniej, ale otwierał nam troszeczkę szerzej nasze pole widzenia, nasz punkt po prostu widzenia, więc nie ograniczaliśmy się tylko do jakiejś tam jednej sytuacji, do jednego portretu, tylko staraliśmy się wszystko pokazać jakoś tak bardziej od innej strony, bym powiedziała.
A to mnie trochę zaskoczyłaś, bo to wygląda na to, że te takie ważne dla ciebie lekcje fotografii to dopiero były po kilku latach twojej przygody z aparatem.
Tak, ponieważ wcześniej to tak bardzo schematycznie, tak bym powiedziała prosto, widziałam pewne sytuacje i pewne rzeczy. Moja w ogóle przygoda z fotografią zaczęła się od fotografowania mojego pierwszego dziecka i tak właśnie, tak jak mówię, tak w taki prosty, taki no może brzydko nazwę, łopatologiczny trochę sposób, trochę książkowy, robiłam zdjęcia dziecku. A to pierwsze kroczki, a to pierwsza zupka, a to coś w tym stylu, takie do rodzinnego albumu. Natomiast coś więcej, coś co pokazuje troszeczkę jakby, nie wiem, mój charakter, moje spojrzenie na świat, moje widzenie w ogóle, to dopiero po uczestniczeniu właśnie w zajęciach w szkole filmowej mogę powiedzieć, że dopiero to tak naprawdę pokazałam.
Myślę, że wiele osób bardzo by chciało się wyzwolić od tego książkowego spojrzenia, nie wiem, że w mocnym punkcie, no i tak moglibyśmy długo rozmawiać. A jak ty mówisz, że to było na zasadzie rozmowy, oglądania albumów, jak to w sobie wyzwolić? Tak się też zastanawiam. Jak fotografować, żeby później nie oglądać swoich zdjęć i stwierdzić, o rany, to już zrobiłem rok temu takie samo, a takie to też już zrobiłem. Jak spojrzeć na tą swoją fotografię, jak spojrzeć na świat przez wizję aparatu?
To znaczy takich rzeczy pewnych nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Jesteśmy w stanie nauczyć się oczywiście zasad, tak, fotografowania, takich, tak jak mówię, książkowych, jak powinien kadr wyglądać prawidłowy, gdzie jest właśnie są mocne punkty kadru, jak to technicznie zgrać, żeby była głębia taka czy inna, ale spojrzenia na świat, no chyba się raczej nie da nauczyć, to mamy to w sobie albo nie mamy, widzimy w taki sposób albo w inny, więc nawet naśladownictwo kogoś, to ma takie krótkie nogi, prawda, to nie wychodzi. To musimy pokazać troszeczkę właśnie swojej, no ja to tak mówię, może poetycko, trochę swojej duszy i żeby to rzeczywiście na widza emocje oddziaływało, prawda, także no nie możemy być taką osobą, która stara się coś zrobić na wzór kogoś tam na siłę. No. Pokazujemy to po prostu tak naturalnie to ma wyjść z nas.
Ja nie przez przypadek takiego użyłem właśnie tego porównania z tymi zdjęciami, na które patrzymy, bo w jednym z wywiadów z tobą przeczytałem, że ty tak trochę patrzysz na swoje starsze zdjęcia, że już się trochę tobie opatrzą, już szukasz czegoś nowego. to musi być czasami, nie użyję słowa frustrujące, ale czy to czasami ciebie nie męczy? W sensie, że cały czas zrobiłaś jakieś zdjęcie i ono ci się podobało, ale już za rok stwierdzasz, a zrobię inne, lepsze. I zawsze jest ta pogoń, zawsze jest to dążenie do czego właściwie?
Ciężkie dosyć pytanie, ponieważ ciężko zawrzeć odpowiedź w jednym zdaniu, ponieważ to jest tak, jak mówisz, to nie ma też takiej oczywistej odpowiedzi. Są zdjęcia, które kiedyś wydawały mi się, że to już jest szczyt w ogóle wszystkiego, już po prostu chyba lepszego zdjęcia w życiu nie zrobię i to jest właśnie to. Później się okazuje, że to zdjęcie po jakimś czasie, tak jak mówisz, opatrzyło mi się, już przestało działać na moje emocje w taki sposób, jaki było to pierwotnie. I nie ma takiego, jak mówię, schematu. Na przykład mam swoją taką, bliską memu sercu też serię Summertime się nazywa i robiłam to w zeszłym roku, w wakacje. I w zeszłym roku oddziaływało to bardzo silnie na mnie. W tym roku oddziaływuje nadal w ten sam sposób, więc to jeszcze jakby nie wygasło. Nie wiem, czy to kiedyś wygaśnie, oby nie, ponieważ uwielbiam te zdjęcia, bardzo je lubię i wiem, że wiele osób z takimi emocjami te zdjęcia ogląda, z takimi, jakimi ja je robiłam i jakie wywołują u mnie. Więc mam nadzieję, że te emocje nadal będą towarzyszyły za x lat, oglądając, wracając do tych właśnie zdjęć.
A są takie momenty, że musisz sobie od fotografii troszeczkę odpocząć? Że czujesz, że no nie masz weny, jak to się kolokwialnie mówi?
To znaczy fotografia akurat towarzyszy mojemu życiu codziennie praktycznie, ponieważ ja już zajęłam się tym zawodowo, w związku z tym robię różne sesje komercyjne, jakieś po prostu różne, tak, reportaże i nie ma takiego odpoczynku, takiego zupełnego od tej fotografii. I znaczy ja nawet też nie dążę do tego, bo ja po prostu to kocham, ale czasem rzeczywiście brak mi pomysłu. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że często się spotykam na przykład z pięknymi kobietami, z pięknymi znajomymi, koleżankami, które mówią, zróbmy jakieś dzisiaj zdjęcie. Ale brak pomysłu, brak właśnie jakiejś tam ochoty, brak jakiejś właśnie weny powoduje to, że to tak po prostu strasznie mozolnie idzie i nie zawsze po prostu do końca jest to, efekt jest taki, no, taki jaki by się oczekiwało, prawda?
I wiesz, ja nie przez przypadek pytam, ponieważ sama wspomniałaś o tym, że to jest dla ciebie praca. Czyli czasami no, masz umówioną sesję, nie wiem, reklamową, reportaż, tak jak wspominałaś i no i nie ma, że boli. Masz przyjść, zrobić zdjęcia, a czasami... I co wtedy? Jakie masz sposoby na przetrwanie tych takich no, trudniejszych okresów?
No nie mam sposobu, niestety. Czasem nawet chora muszę po prostu jechać, robić zdjęcia, ale ja czuję, że te zdjęcia nie są takie do końca fajne, jakie powinny być. Całe szczęście ja to tylko widzę, nie klient, ale wiem, że mogłabym zrobić to lepiej przy jakimś lepszym takim właśnie samopoczuciu, lepszym dniu dla mnie. No ale no ja już odróżniam, wiem, które zdjęcia z jakimi emocjami robiłam, więc te zdjęcia też później oglądając też mam takie emocje. Także jak wiem, że byłam niezadowolona, wiem, że byłam chora, wiem, że byłam zmęczona, że coś było nie tak, to później oglądając te zdjęcia nie kojarzą mi się pozytywnie, prawda? No ale no, nie każdy oglądający musi o tym wiedzieć, więc tak to wygląda. Taka trochę zagmatwana jest to historia, bo tego tak się nie da prosto powiedzieć w punktach od A do Z i no tak to właśnie wygląda. No.
Do rozmowy z Izą Urbaniak wrócimy w migawce po przerwie. W Migawce gościmy Izę Urbaniak. Iza przyjechała do Szczecina na warsztaty, udało się znaleźć chwilkę, moment na to, żeby porozmawiać o fotografii. Iza, lista Twoich nagród, osiągnięć fotograficznych jest bardzo, bardzo długa. Naprawdę bardzo długa. A jesteś z czegoś szczególnie dumna?
Tak, pierwsze, które wymieniam spośród na tej takiej liście długich wyróżnień, to jest na pewno stypendium w warszawskiej szkole, bo tak jak powiedziałam, gdyby nie pewne po prostu jakieś tam sploty losu, no moja fotografia może nie miałaby takiego odzwierciedlenia w moim życiu, jakie ma teraz, dlatego to było bardzo takie ważne dla mnie wyróżnienie. I drugim wyróżnieniem na pewno jest Viva Photo Awards. W zeszłym roku, w 2012, dostałam pierwszą nagrodę w kategorii reportaż za ten reportaż właśnie Summertime, przedstawiający dzieci. W ogóle to też było ogromne zaskoczenie dla mnie, bo tak troszeczkę na przekór sobie wysłałam te zdjęcia, bo pomyślałam, reportaż, no jest to reportaż, prawda, ale no kto doceni zdjęcia dzieciaków z wakacji? No okazało się, że jednak na tyle się spodobały takiemu naprawdę bardzo szanowanemu i zacnemu jury, takim między innymi właśnie, w którym zasiadał Chris Niedenthal, Ryszard Horowitz na przykład, także to było takie wow dla mnie. No.
A tu ci wejdę w słowo, bo jak odwołam się jeszcze raz do wywiadu, mówiłem o tym przed przerwą, który z tobą czytałem, jedno z twoich pierwszych osiągnięć to był konkurs organizowany przez znaną markę herbaty. I też opowiadałaś o tym osobie, która cię odpytywała, że no tak nie byłaś pewna, zastanawiałaś się, że to zdjęcie takie sobie ostatecznie wygrało, ale tutaj jak gdyby chciałbym zapytać cię o coś innego, w powiązaniu oczywiście do tych wątków, jak wybierać zdjęcia? Bo czasami też jest coś takiego, że pokazujemy komuś swoje fotografie i nam się podoba zdjęcie A przyjdą znajomi i powiedzą, o, to zdjęcie jest super, ale to nie jest to zdjęcie, które się tobie najbardziej podoba. I później zastanawiamy się na przykład, jaką fotografię dajmy na to wysłać na jakiś konkurs. Sama nie byłaś przekonana do tego zdjęcia, a jednak się udało. To jak to robić?
No właśnie, to jest dosyć skomplikowane, bo to wiele zależy od tego, kto zasiada w jury, jaki jest temat tego konkursu. Ja to zazwyczaj staram się, jak już wysyłam te zdjęcia, no to jak jest temat, załóżmy, nie wiem, dziecko, to nie pokazać tylko dziecko jako portret, jako tam małego człowieka, tylko w jakiejś sytuacji, żeby to było takie troszeczkę nie do końca oczywiste, żeby to było, miało tak, no nie wiem, nazwijmy to drugie dno, żeby tam gdzieś ktoś zaczął myśleć o tym zdjęciu, o historii tego zdjęcia, jak powstało. Ale tak jak mówię, no nie ma niestety reguły, że zdjęcie A jest lepsze niż zdjęcie B, bo po prostu dla kogoś innego zdjęcie B będzie po prostu znacznie lepsze. No i nigdy nie możemy trafić. Natomiast ja mam akurat tak taką w kilku właśnie takich bardzo ważnych dla mnie jakichś nagrodach, które dostałam, właśnie bez przekonania kompletnego podeszłam do wysłania tych właśnie zdjęć na konkurs. W związku z tym moje obawy, że może się tam gdzieś nie spodobać, okazały się, że były kompletnie błędne, więc też nie mam takiego złotego środka, tak? Także też sama się czasem zastanawiam, kurczę, jak mogło to zdjęcie wygrać w ogóle.
W rozmowach z tobą zauważyłem jedną taką rzecz, że ty głośno mówisz coś takiego, o czym nie zawsze mówią zawodowcy, w sensie osoby, które właśnie parają. No jesteś zawodowcem, żyjesz z fotografii, jesteś zawodowym fotografem, ale mówisz też o tym, że to naprawdę ciężki zawód, bo często ludziom się wydaje, o, pojedzie sobie taka na Sri Lankę, zrobi zdjęcia, no żyć, nie umierać, a to ciężką torbę fotograficzną trzeba targać, te obiektywy, które też swoje ważą, chociaż to jest to takie fizyczne umęczenie, że tak powiem, a trud pracy fotografia dla ciebie, tak poza tym to?
To znaczy fizyczne to rzeczywiście, to jest bardzo często w ogóle niedostrzegane przez osoby, które oglądają zdjęcia, bo myślą, oj, fajne zdjęcie, fajnie byłoby tam być, ale to nie myślą o tym, że trzeba było wstać na przykład o 3 w nocy i żeby dostać się na miejsce o 4, żeby zrobić na przykład tego rodzaju zdjęcie. O tym się nie myśli, prawda? Ale oprócz takiego powiedzmy fizycznego obciążenia, takiego, że no jakieś tam właśnie niewyspanie, dźwiganie ciężkiego sprzętu i tym podobne rzeczy, to jest też jeszcze takie psychiczne obciążenie, bo to, co ja robię, no mam jakieś tam, nie wiem, kontrakty, zobowiązania podpisane, czegoś ode mnie się oczekuje, a ja zawsze nie jestem pewna, czy to, co ja zrobię, będzie się podobało temu klientowi. Także zawsze istnieje obawa, że to, co my zrobiliśmy, to niekoniecznie się spodoba klientowi. No na szczęście u mnie akurat się nie zdarzyło jakieś tam, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział coś, że wykonana sesja nie jest odpowiednia, nie jest zgodna z oczekiwaniami, aczkolwiek no zawsze to mam gdzieś tam w głowie, prawda, bo także boję się, że coś mi umknie, bo najczęściej to jest właśnie w tych sytuacjach takich reportażowych, gdzie są sytuacje, których się już nie powtórzy, bo sesje komercyjne, gdzie mamy, nie wiem, studio, modelkę i jakąś tam zaaranżowaną sytuację, to możemy zawsze powtórzyć, gdyby okazało się, że to się nie podoba. Natomiast mówię, w reportażu, gdzie musimy być praktycznie 24 na dobę we wielu miejscach naraz, no pewne sytuacje jak uciekną, no to już nie wrócą. Także tu jest taka właśnie obawa. Dlatego ja, jeśli jeżdżę na tą Sri Lankę, gdzie to może wygląda fajnie, relaksacyjnie, błogo, to ja dźwigam torbę, oprócz tego, że dźwigam torbę, to robię dwoma aparatami, szerokim kątem, jakimś bliższym, żeby po prostu uwiecznić wszystko, co się dookoła dzieje. Także no i jeszcze do tego wszystkiego po całym dniu bardzo ciężkiej pracy, po całym dniu zmęczenia muszę zrobić selekcję, automatycznie wysłać zdjęcia dalej. Także mój dzień pracy na Sri Lance to jest 18 godzin czasem.
No zapytam o te techniczne rzeczy. Tak gwoli ścisłości, żebyśmy mieli to udokumentowane. Twoje ulubione obiektywy, już więcej o technikalia nie będę pytał. Ogniskowe.
No to nie jest prosto tak odpowiedzieć, bo ja praktycznie mam kilka obiektywów i właściwie wszystkimi robię zdjęcia. Ale jeśli mowa o takich sesjach, nazwijmy to artystycznych, to moim ulubionym obiektywem jest 85 mm. Ja mam akurat tą 1-2 i to właściwie przy takich sesjach z modelkami praktycznie nie odpinam tego obiektywu. Właściwie wszystkie zdjęcia nim robię, ponieważ ta plastyka, jaką mogę dzięki temu uzyskać, jest naprawdę powalająca, więc...
1-2 to już wiemy, jaki system, nie musimy mówić głośno, bo tylko zdaje się jeden producent ma takie 85 w swoim portfolio. Właśnie o te modelki, o te sesje artystyczne chciałem się ciebie zapytać. To są takie zdjęcia, opiszę je, chociaż oczywiście bardzo skrótowo i tak no, nazwijmy w pewnym cudzysłowie, nie wiem, na przykład modelka na łonie przyrody, w skrócie rzecz ujmując. I tak się zastanawiam, cóż ty właściwie tam fotografujesz? Czy fotografujesz jakieś wrażenie, jakąś emocję, czy jakąś scenę, czy chcesz w widzu wywołać jakieś emocje, stan właśnie, że coś sobie wyobrazi? Zastanawiam się, co właściwie w tych zdjęciach jest.
To znaczy natura, naturalność. Ja staram się, żeby w ogóle cokolwiek, co aranżuję, co pokazuję, nie dawało nam wrażenia, że to jest pozowane. Mimo, że jest, tak, w pewnym sensie. Ale ja zawsze wyczekuję takiego momentu, kiedy ta modelka już przestanie mi się wyginać, przestanie mi się tam pozować. I czekam taki moment, kiedy ona już jest rozluźniona, kiedy rzeczywiście to zdjęcie jest takim uwolnieniem jej od tego całego pozowania. Takie, ja to nazywam zdjęcie pomiędzy zdjęciami, czyli taka klatka pomiędzy pozowaniem. I staram się uzyskać naturalność. No. Także w tych wszystkich właśnie pozach, w tych wszystkich moich tam kadrach staram się, no to tak, żeby to tak prosto, tak właśnie dawało wrażenie, że to jest właśnie ten moment uchwycony, że ja po prostu weszłam na taką chwilę zostałam i tak zrobiłam, że to nie ma nic związanego z pozowaniem.
No właśnie o to pozowanie się chciałem ciebie spytać, bo zawsze się zastanawiam, jaki to portret, jak pozowany. No pozowany, no to siłą rzeczy już taki troszeczkę zafałszowany, no bo pozujemy jednak.
Właśnie w tych sesjach, no to zazwyczaj ja rozmawiam dużo z modelkami, mówię, co chcę osiągnąć i one się wtedy też nie przejmują też za bardzo. No, niektóre są jednak takie, które starają się bardzo, bardzo wypozować, tak? Bardzo wiedzą, kiedy, które ramionko do przodu, które do tyłu i w jakiej pozie lepiej wyglądają, ale to dla mnie wygląda sztucznie, dlatego ja staram się dużo z nimi rozmawiać, mówić, o co mi chodzi, jak ja to właściwie widzę, bo akurat, znaczy ja nie mówię, że coś jest złego w fashion zdjęciach, czy tam właśnie jakichś pozowanych portretach, bo ja po prostu ja zupełnie inną fotografię robię. I ja właśnie staram się unikać tego właśnie w tym ustawieniu, ułożeniu ciała, w wyrazie twarzy, w wyrazie oczu. Po prostu staram się nawet żeby ten wyraz twarzy był inny, staram się przywołać im jakieś wspomnienia, mówiąc, a przypomnij sobie, jak było, nie wiem, na wakacjach, czy jak, nie wiem, twoje dziecko pierwsze kroki stawiało i od razu wyraz twarzy się zmienia. Także musimy pewnych takich zabiegów też używać, żeby właśnie tą naturalność uzyskać na zdjęciu.
Tak na koniec zapytam ciebie o plany, o to, co jeszcze wkrótce zobaczymy od ciebie, czy to za wcześnie jeszcze? Tak już patrzę po minie, nomen omen, o minach rozmawialiśmy, to chyba jeszcze za wcześnie. Na takie pytanie.
To znaczy jest jeden projekt, który teraz realizuję, to jest taki dosyć spontaniczny i szybki projekt z pewnej fundacji, która mnie poprosiła o zdjęcia do kalendarza i jest to tyle taki projekt bliski mojemu sercu, że dotyczy zwierząt, dotyczy ratowanych koni i to jest naprawdę bardzo łatwo o pokazanie emocji, jakiejś miłości do tych zwierząt wśród kobiet, które te konie po prostu ratują, także to jest na najbliższy dosłownie. No, za kilka tygodni pojawi się kalendarz z tymi zdjęciami, także na pewno dam znać.
Iza Urbaniak, fotograf emocji, tak mogę powiedzieć?
No to nie mnie to oceniać chyba.
Była gościem Migawki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
I to tyle w dzisiejszej Migawce. Andrzejku, też bardzo dziękuję i kłaniam się. No, do usłyszenia, ale jeszcze małe postscriptum oczywiście się ode mnie należy. Trochę po macoszemu, przyznaję się, potraktowałem 57. plener fotograficzny. Nie mówiliśmy o nim zbyt wiele, ale szczecińskie kościoły myślę, że same się bronią. Ja postaram się nadrobić to nieco i zaprezentuję te, moim zdaniem, najciekawsze ujęcia na naszym facebookowym profilu, także zaglądajcie tam Państwo. Klikajcie, lubię to, tam od razu najświeższe informacje, jakieś takie szczegóły tego, co się będzie działo w kolejnych audycjach. Po prostu no, miałem te dwa zaproszenia, jedno do studia, a drugie do rozmowy z Izą Urbaniak. Stwierdziłem, że trzeba chwytać okazję i porozmawiać, póki jest taka możliwość. O studiu pewnie jeszcze z Ryszardem Filipowiczem, tak jak mówiliśmy, się spotkamy. O szczecińskich kościołach, ja powiem szczerze, ja to w ogóle mam swój prywatny niedosyt. Jeszcze myślę, że wrócę do fotografowania, bo to są niezwykle interesujące obiekty, a nie wydaje mi się, żebym wyczerpał temat. Także Państwa również do tego namawiam. Ja już myślę na temat 58. pleneru. Wspominałem o tym osobom, które przyszły na nasze spotkanie pod Szczecińską Katedrą, właśnie a propos 57. spotkania, że może jakiś taki mały mini konkurs. No bo chyba fajnie by było zrobić zdjęcia jesienne, jak co roku, to taka kultywowana w Migawce tradycja, więc no jakbyście Państwo mieli jakieś pomysły, to taki konkurs, nagrodą jest satysfakcja. Wysyłajcie sugestie na migawka@radioszczecin.pl, skontaktujmy się też na przykład na Facebooku, dlaczego nie, zapraszam gorąco i do usłyszenia za tydzień w Migawce. Andrzej Kutys, jeszcze raz kłaniam się. Do zobaczenia, do usłyszenia. DJ.